Szkoda czasu na złe seriale.
Anna Biegutowska.
I Zuzanna Piechowicz. Nigdy nie sądziłam, że zapowiem, że dziś nagrywamy podcast o trzech świetnych polskich serialach, które miały niedawno premierę.
Faktycznie, ta ławka z serialami z Polski, które nam się podobały, zawsze była krótka, padały 2-3 tytuły, no i potem robiła się taka niezręczna cisza. A teraz ta jesień jest wypełniona premierami serialowymi. Wrzesień to jest taki moment, w którym i telewizje, i serwisy streamingowe wracają do takiego swojego intensywnego tempa. No i okazuje się, że na świecie jest strajk w Hollywood, też jest pewien kryzys w niektórych serwisach streamingowych, które obcinają budżety na swoje produkcje, a tutaj obrodziło nam na jesieni.
Każdy z tych seriali, o którym dzisiaj porozmawiamy, mogę, uważam, z czystym sumieniem polecić.
Szkoda czasu na złe seriale.
Jak usłyszałam pierwszy raz, że powstaje serial o młodej Romce, która rapuje, pomyślałam, że to jest taki prosty przepis na naprawdę spektakularną katastrofę i taki duży cringe.
A kiedy to usłyszałaś? Bardzo mnie to ciekawi, dlatego że mi ten serial gdzieś umknął, to, że on jest produkowany i ta premiera na Netflixie, premiera Infami, też nie była jakaś spektakularna. Netflix ani nas nie zarzucił jakimiś wielkimi billboardami, które zazwyczaj w dużych miastach, ani jakąś intensywną kampanią promocyjną. Od tak po prostu niepozornie pewnego dnia Infamia zawitała na Netflixa.
Wiesz co, wydaje mi się, że przy zapowiedziach na dany czas, bo szczególnie kiedy widzę, że jest jakaś polska produkcja albo jakiś tytuł, którego nie kojarzę, zaczęłam googlować i przeczytałam krótki opis, który właśnie brzmiał mniej więcej tak, że właśnie młoda Romka wraca z rodziną z Walii do Polski oraz rozwija swoje muzyczne inspiracje, właśnie rap. I pomyślałam sobie, o nie, to będzie naprawdę, naprawdę złe.
A czemu?
No wyobraź sobie, że polski serial, który tak bardzo w założeniu ma wrzucić bardzo wiele wątków. Mhm. Bo mamy tak. Powrót z emigracji i zmiana tożsamości z Walii do Polski. Powrót z pewnej dużej wolności do jednak społeczności romskiej. Choćby symboliczne to, co się dzieje z Gitą, główną bohaterką, że nagle musi zacząć chodzić w spódnicach, bo prawdziwa Romka tak ma chodzić. Mamy wątek inspiracji muzycznych. Tego, że to jest jednak serial muzyczny. I że ta główna bohaterka jest raperką.
W pewnych momentach wręcz musical.
Tak. Mamy jeszcze wątek związany z uzależnieniem ojca. Mamy wątek wojny polsko-romskiej, a właściwie, nie, inaczej powinnam to nazwać, nienawiści Polaków wobec Romów. W tym mamy jakieś spotkanie z własną tożsamością. I wiesz, zwykle jak jest tak wiele grzybów w barszczu, to nie wychodzi najsmaczniejsza zupa, więc z dużą jakąś taką ostrożnością podeszłam do tego serialu, ale jak się wciągnęłam, to nie pamiętam, kiedy ostatni raz taki 8-odcinkowy serial zbingeowałam. Ja naprawdę nie powiem, o której go skończyłam, ale obejrzałam go ciągiem.
To ciekawe, bo mi on się już w pewnym momencie zaczął dłużyć. To jest rzecz, którą ja bardzo często powtarzam w naszych rozmowach, ale wydaje mi się, że my mamy naprawdę seriale na światowym poziomie my w Polsce, że to jest bardzo wiele różnych rzeczy, które robimy dobrze. Mamy świetnych aktorów, dobre castingi, scenografię, pomysły, mamy doskonałych operatorów i tak dalej, zazwyczaj deficyty są w scenariuszu. I wydaje mi się, że tutaj ten natłok różnych wątków, o których ty mówisz, rzeczywiście nie za dobrze zrobił temu serialowi, ale on mi też się zdecydowanie podobał. I też myślę, że było bardzo wiele mielizn, w które mogli wpaść twórcy. No bo rzeczywiście mamy tutaj balansowanie na ostrzu brzytwy z tematem polskiej ksenofobii, polskiego rasizmu oraz tego, żeby społeczność romską, która jest tam sportretowana w jakiś sposób, no nie egzotyzować, nie upiększać, nie idealizować, a jednocześnie no, nie zamykać tego w takim rezerwacie.
ale też urealnić na takim poziomie, że tam są takie aspekty tego serialu i pokazania społeczności romskiej, które z perspektywy osoby, która nie miała z tym styku, nie czytała nigdy o tym, to jak żyją Romowie w Polsce, to może się wydawać w pewien sposób egzotyczne. No fakt, że nasza główna bohaterka ma aranżowane małżeństwo, no i jest jednak pewnym, no tak, no czymś, czego no ja nie słyszałam. Żadna moja koleżanka nie miała aranżowanego małżeństwa, ani żadna osoba, którą znam, tak? Czyli
wiesz, to jest kwestia, która chyba pada w tym serialu dosłownie, kiedy koleżanka mówi naszej głównej bohaterce Gicie, no ale jak to w Europie w XXI wieku rodzice wybierają ci męża? Przecież to jest niemożliwe, bo dokładnie dziwi się tak samo jak ty. I ja mam bardzo dużo pytań, jeśli chodzi o przedstawianie Romów w tym serialu.
I nawet wiem, komu je zadasz, bo nie zadasz ich mnie, ponieważ ja nie będę miała odpowiedzieć na to pytanie, ale o której w niedzielę będzie u ciebie?
O godzinie 8:20. W najbliższą niedzielę będzie u mnie dr Joanna Talewicz-Kwiatkowska, która zresztą była konsultantką w tym serialu i która od początku towarzyszyła produkcji tak, żeby została zachowana wiarygodność i pewna prawdziwość przekazu, więc to jej będę zadawała te wszystkie pytania. Nie mogę się doczekać już tego spotkania.
Ja tylko powiem, że Joanna Talewicz-Kwiatkowska jest antropolożką kultury, jest też szefową organizacji, która zajmuje się Romami i sama jest Romką, więc to też jest ważny aspekt tego.
Kiedy gdziekolwiek w przestrzeni publicznej pojawiają się jakieś pytania, wątpliwości, kwestie związane ze społecznością romską, to zazwyczaj na nie właśnie odpowiada dr Talewicz-Kwiatkowska.
Tak, wtedy my do niej dzwonimy. Dokładnie tak się dzieje. Więc ja na pewno będę słuchać, bo też jestem bardzo ciekawa wielu aspektów.
No to powiedzmy więcej może o samym serialu. Infamia to jest klasyczny serial coming of age, taki pokazujący dojrzewanie głównej bohaterki, jej przemianę. Mamy do czynienia z młodą dziewczyną, 17-letnią, która, tak jak powiedziałaś, no, całkowicie zmienia swój sposób życia, musi dopasować się do nowej społeczności i to samo w sobie jest trudne, jak ma się 17 lat, przeprowadzka sama w sobie z jednego kraju do drugiego kraju. A tutaj do tego mamy no, przeprowadzanie się właściwie ze świata do świata.
Tak, i to też jest w ogóle przeprowadzka, której ona wyraźnie na początku nie chce i właśnie z perspektywy osoby i pozycji osoby, tak jest to pokazane, Wali, która jest Polką, Romką, z przyjaciółką, która jest z Haiti, z znajomym, który jest czarny, nie wiemy jakie ma pochodzenie, z nieheteroseksualną przyjaciółką, trafia do społeczności w jakiejś takiej no, mniejszej miejscowości w Polsce, gdzie fakt bycia, jak zacytuję jednego z antybohaterów tego serialu, co ty taka ciemna, jest tematem. Jest tematem i jest elementem budowania poczucia zagrożenia.
Tak, i z jednej strony ona się zmaga, ma takie dwa światy. Jeden świat to jest ten świat rodzinny, bo ona przeprowadza się do domu swojego wuja, gdzie panują takie bardzo konserwatywne zasady. Też jak czyta się o tym serialu, czyta się rozmowy z twórcami, czy chociażby z Zofią Jastrzębską, która gra główną rolę, to oni bardzo podkreślają, że to nie jest tak, że oni chcieli przedstawić absolutnie jakiś taki klasyczny i typowy sposób życia społeczności romskiej w Polsce. Raczej jest to jakiś tam zlepek pewnej grupy. Absolutnie nie można tego uogólniać i mówić, to jest właśnie portret tego, jak społeczność romska w Polsce funkcjonuje i wydaje mi się, że to jest ważne. No ale widzimy tradycyjny dom, bogaty. Gdzieś tam są w tle porachunki, niebezpieczne interesy, nieco gangsterskie rzeczy.
Wielopokoleniowe i bardzo liczne. To znaczy tam wszyscy mieszkają w jednym wielkim domu.
I panuje tam patriarchat z jednej strony, to znaczy mężczyźni są tutaj decydentami, a z drugiej jest to taki patriarchat z szyją, która jest kobieca, czyli jest ta seniorka rodu, babcia, która od początku wydaje się sojuszniczką naszej głównej bohaterki. która tak naprawdę chyba najwięcej ma do powiedzenia w całej tej rodzinie i w całym tym domu. Tam do tego jeszcze dochodzi kwestia tego, że oni mają swój zespół muzyczny, taki typowo romski, czyli to wszystko, co znamy z tych przaśnych polskich festiwali, które czasami w telewizji są emitowane, że wychodzi Don Wasyl i oni śpiewają i grają i cała Polska zapomina o swoim rasizmie i się świetnie bawi do muzyki romskiej.
Wiesz, jeszcze ważnym aspektem tego serialu jest to, że ona trafia z jednej strony do tego domu, ale z drugiej strony trafia do tej szkoły. To znaczy musi dostać zgodę rodziców i w ogóle jakby bardzo chce pójść do szkoły. Widać, że jest, że ona ma plany na przyszłość inne niż takie tradycyjne dla romskiej dziewczyny z tego środowiska Romów, jaki reprezentuje jej rodzina. I tam z kolei w wyniku różnych zbiegów okoliczności, ja też rozumiem, dlaczego tak się stało, czyli to nie jest pokazane tak, że ona sama siebie na początku przedstawia jako nie Romkę, a pół Brazylijkę.
Co też jakby tutaj akurat brzmi mocno naciąganie, bo jeśli pokazuje nam się miasteczko, które ma naprawdę bardzo dużą społeczność romską i zróżnicowaną i przychodzi do szkoły dziewczyna, która się nazywa Gita Burano i wszyscy jakby nie interesując się tym, czy to jest prawda, czy nieprawda, uwierzą w to, że jest Brazylijką, to mam poczucie, że albo twórcy myślą, że my jesteśmy naiwni, albo za naiwnych uważają nastolatków przedstawionych w tym serialu.
No i jedna dziewczyna się orientuje, że jest inaczej.
Dosyć późno.
Dosyć późno, no tak, no ale rzeczywiście jest tak, że ona ukrywa tę swoją tożsamość, ale też robi to w momencie, kiedy chwilę wcześniej jest, jakby widzi, jak osoby z tego kręgu towarzyskiego atakują Roma, który przywozi pizzę na imprezę. Więc no, jest to też takiego miejsca zagrożenia, tak? Czyli ona nie ma, to nie jest tak, że ona neguje te korzenie, że ona je ukrywa cały czas, tylko to było bardzo reaktywne.
Bo atmosfera w miasteczku jest przedpogromowa. Tam dochodzi do wypadku, pies chłopaka romskiego pochodzenia no straszy właściwie, gryzie dziewczynę, która jest w ciąży i która traci to dziecko. No i to nakręca spiralę nienawiści. Mamy też przedstawione takie charakterystyczne postaci, które no są ksenofobiczne.
Polscy rasiści. Jest tak. Ekipa polskich rasistów z siłowni.
To są nacjonaliści nawet, a nie rasiści, bo tak. Tam jest takie mocne wybicie Polska dla Polaków, też konserwatywne podejście do kobiet, to wszystko się gdzieś tam w tej takiej ekipie, która symbolizuje nienawiść do Romów, krystalizuje. I mam jeszcze dwie kwestie do obgadania, jeśli chodzi o infamię, czyli chwilkę na wątek miłosny i chwilkę na wątek muzyczny.
Chwilkę na wątek muzyczny? Nie sądziłam, że w tym serialu będzie chwilka.
Możemy się podzielić. Ty powiesz o miłości, a ja o muzyce.
Czyli każdemu według specjalizacji, tak? Czyli ja od komedii romantycznych, to od muzyki
tak
i lecimy. No, wątek miłosny jest bardzo wielopiętrowy. W wyniku różnych okoliczności rodzice chcą wydać Gitę za Janko. Janko jest bardzo bogatym Romem z Czech, w sensie synem bardzo bogatego Roma z Czech.
Gangstera,
tak. Do którego dostępu do tych interesów gangsterskich potrzebuje wuj, który wydaje się być głową tej całej rodziny i najważniejszą osobą. No i to też jest opowieść o tym, żeby dać kontekst, to znaczy rodzina Gity przyjeżdża z przyczepą z Walii. I z tej przyczepy przeprowadza się do wielkiego domu. Czyli też jest o takim pewnym awansie też finansowym i dobrobytowym w tej historii. To jeszcze tak dygresja. Ale oczywiście no, aranżowane małżeństwo tutaj, Gita mówi zdecydowanie nie. Janko jest pokazany też w dość kuriozalny sposób. W sensie wydaje się, że się zakochuje w Gicie, ale jest takim chłopakiem nażelowanym w takich różnych dziwnych, jedwabnych ubraniach o jakichś dziwnych odcieniach. I raczej taką groteskową postacią. Gita z kolei zakochuje się w jednym z pracowników wuja, Tagarze, nawiązuje z nim relacje i liczy też na to, że wykorzysta tę tradycję romską, czyli to, że taką bardzo konserwatywną tradycję romską, czyli że jeżeli Tagar ją porwie i zhańbi, stereotypowym spojrzeniu, czyli przestanie, będzie miała za sobą inicjację seksualną, no to wszystko się ułoży, okazuje się, że to jest dużo bardziej skomplikowane.
Czyli takie klasyczne Romeo i Julia.
Tak, właśnie jak to opowiedziałam, to w ogóle tak poczułam, że to jest w ogóle taki tak schematyczna opowieść, że znajdziemy ją w popkulturze w wielu miejscach.
Wiesz, w tym serialu nie brakuje schematów, tak? No sam fakt tego, grają, że bogaci Romowie są gangsterami, a do tego mają zespół muzyczny, to też jest jakby lecenie po takich najniższych kliszach, jakie mamy w popkulturze. Natomiast one grają, rzeczywiście jakoś się sprawdzają, no i jest ten wątek również muzyczny, który, no bo Gita jest raperką, marzy o tym, żeby w jakimś sensie się wypowiadać przez ten rap. Cały czas właściwie przez narrację, opowieść, która wokół Gity się kręci i którą poznajemy z kolejnymi odcinkami, gdzieś tam pojawiają się kawałki muzyczne, w których ona właśnie nawija, tak jak powiedziałaś, w trzech językach o tym swoim życiu, o swoich uczuciach. To jest jakiś taki moment, w którym ona może dać ujście swoim emocjom, na które niekoniecznie jest miejsce w takim normalnym funkcjonowaniu. Te kawałki są niezłe. W ogóle to jest, cieszy mnie to, że w momencie, w którym polski kobiecy rap tak bardzo się rozwija i mamy dużo fajnych, ciekawych, młodych polskich raperek, to jest w jakimś sensie emanacją w tym serialu. Jest to uwzględnione w tym serialu. Tutaj wsparcie takie rapowo-feministyczne to jego udzielała Ryfari, czyli taka jedna ze starszych zaangażowaniem i stażem polskich raperek, więc wyszło to całkiem nieźle. No i tutaj dużo też dodaje Zofia Jastrzębska, która jakoś sobie poradziła z właśnie z takim wyzwaniem. Chociaż dla mnie ten wątek rapowy jest taki trochę, nie wiem, czy niedoklejony, trochę nie na pierwszym planie, to znaczy ona raczej, dla niej ten rap jest sposobem wyrażania się, a nie jakimś celem samym w sobie.
Tak, myślę, że to jest ważne, że to jest tak, że my mamy dostęp do jej myśli, do jej nastawienia właśnie przez to, że słyszymy jak rapuje, ale niekoniecznie słyszymy ją, to jest też ciekawy zabieg, że słyszymy ten rap często, kiedy ona nie rapuje, czyli ona robi coś innego, a w tle słyszymy, jak rapuje, jakby taki podkład muzyczny.
To jest też podkład, który trochę opowiada nam różne rzeczy, które się dzieją w jej głowie, ale też są takie właśnie musicalowe wstawki.
No tak, i to nie jest taki zabieg jak w serialu You, czyli że słyszymy, jak bohater
Chwała
mówi.
Bogu.
Ale też ja jeszcze dodam, że poza tym wątkiem rapowym, to mamy też sporo tej bardzo tradycyjnej muzyki romskiej, takiej, którą kojarzymy. Ona też jest w tym rapie wykorzystywana i to jest dla mnie ciekawy wątek, że w ogóle ta muzyka jest bardzo ważna i obecna w całym tym serialu. No i też ona, Gita, zyskuje w szkole pewną popularność po tym, jak uczniowie, uczennice widzą, jak ona rapuje. To jest też ważne w kontekście tego, kim ona w tej szkole jest i jak te pozycje traci, kiedy, jak się warto domyślić, jak w każdym takim filmie, więc tutaj mam nadzieję, że to żaden spoiler, po prostu w pewnym momencie wydaje się, że jest Romką, a nie półbrazylijką.
Oczywiście mówimy o tym, że ten serial wpada w różne klisze i stereotypy, ale bardzo chciałam zaznaczyć, że podoba mi się rola i w ogóle postać, którą gra Magdalena Czerwińska, czyli Viola Burano, matka Gity, która no jeszcze bardziej okrakiem siedzi na tych różnych tradycyjnych rolach kobiety romskiej, które ona zna, z których zrezygnowała wyjeżdżając za granicę i do których świadomie również wraca i stara się gdzieś pomiędzy tym, co nakazuje jej rodzina, a tym, co dyktuje jej rodzina, czyli ta rodzina, miłość do swojej córki, która nie chce wpadać w te schematy konserwatywne. Ona się gdzieś tam pomiędzy tym odnajduje i rzeczywiście jest to chyba najbardziej skomplikowana i taka najlepiej napisana rola w tym serialu. Ale w gruncie rzeczy chciałam cię zapytać, czy ty masz takie same wrażenia jak ja, bo my tutaj w Radiu Tok FM natykamy się często na właśnie na korytarzach, gdzieś w trakcie audycji na polityków i tak było kiedyś, ja się natknęłam do jednego byłego już polityka z takiej opcji bardzo prawicowej, który powiedział, że lubi nasz podcast, że lubi nas słuchać i lubi też seriale Netflixa, natomiast no tam jest dla niego jednak za bardzo lewicowo, że tam te wszystkie LGBT, feministki i tak dalej, to już jest lekka przesada. No i tak sobie pomyślałam, że jemu by się chyba Infamia spodobała, dlatego że obraz świata, Polski, tam jest dosyć konserwatywny. Tam jest taki fajny ksiądz, którego wszystkie nastolatki słuchają. Nastolatki ogólnie są dosyć grzeczne. Może czasami jakieś narkotyki, jakiś alkohol, ale właściwie to wszyscy chodzą do kościoła. Jak trzeba się poradzić, to idą do księdza. Że to jest właściwie taki dosyć małomiasteczkowy serial, konserwatywny i z takim przekazem rzeczywiście może jakby bądź sobą i tak dalej. ale nie ma tutaj niczego, do czego właśnie taki polityk mógłby się za bardzo przyczepić.
Tak, a ta grupa nacjonalistów, puentą w tym serialu, jakoś mam poczucie, że...
A jaka jest puenta tej grupy konserwatystów, nacjonalistów?
Nie chcę powiedzieć, bo to będzie spoiler.
No ale ogólnie ich jakieś zachowania nie są jakoś bardzo napiętnowane.
Nie są. Mam wrażenie, że on jest wygładzony w tym sensie, że pewnie też ta przemoc nie jest tak realistyczna, jak mogłaby być. Na przykład ona omija kobiety. Nie jestem przekonana, że przemoc taka fizyczna, rasistowska w polskich małych miasteczkach, jeżeli się pojawia wobec Romek, to jest tylko słowna. To jest na przykład taka rzecz, że myślę, że to by było już takie przekroczenie, tak? Czyli jeżeli ktoś jest pobity, to pobici są mężczyźni. I to też jest swoją drogą część systemu patriarchalnego, chciałam powiedzieć. Mężczyźni też padają tego ofiarą, ale dla mnie, wiesz, jeszcze z takich ciekawych rzeczy w tym serialu, to dla mnie uzależnienie tu jest bardzo ciekawie pokazane. Bo mamy, nie będę zdradzać więcej, ale mamy bardzo takiego dobrego człowieka, tak by się wydawało, człowieka, który bardzo kocha swoją rodzinę, który jest uzależniony i który przez to uzależnienie i przez to, że jest w takim kryzysie, no, doprowadza do wielu tragedii. I myślę, że to jest też dla mnie poruszający wątek całej tej opowieści.
No ale właśnie to mnie ciekawiło, co masz do powiedzenia na temat sceny, w której on zostaje uleczony.
No tak, to tutaj mamy właśnie element, mam nadzieję, że zapytasz o to doktor Joannę Talewicz-Kwiatkowską, czyli mamy scenę, w której zbiera się cała rodzina, żeby wesprzeć żonę tego człowieka, a on ląduje w trumnie.
No to jest taki rytuał, że po prostu wejście do trumny i złożenie przysięgi, że już pozbywa się tego nałogu, który go drąży, już więcej nie będzie grał.
Tak. No i to nie działa. To taka ciekawostka.
Niespodzianka. Słowem kończącym infamię jest też to, że widzę dużą ekscytację tym, że również zagraniczne media napisały o tym serialu. Było to na przykład w New York Timesie, gdzie serial ten został porównany do Unorthodox. Mi on się bardziej kojarzy z Kalifatem, czyli innym serialem, który też tutaj omawiałyśmy, który polecamy, można sobie odnaleźć tu w naszych podcastach. Więc mamy tu swoją taką peryferyjną dumę z tego, że nasza infamia została gdzieś tam za granicą doceniona.
To bardzo zabawne zdanie, biorąc pod uwagę znaczenie słowa infamia, ale tak chciałam jeszcze powiedzieć, bo tutaj mówiłyśmy dużo o tym, co jest w tym serialu i jakby jakie są jakieś tam drobne uchybienia, coś, co można by było poprawić, ale ja bym jednocześnie chciała powiedzieć, że ja bardzo, bardzo serdecznie ten serial polecam. Ja naprawdę mam poczucie, że to jest dobrze skonstruowana opowieść, że ci bohaterowie, te bohaterki są skonstruowani w sposób prawdziwi i dawno nie widziałam tak dobrego serialu polskiego. I naprawdę świetnie mi się to oglądało. I widzę, że...
Ja się nie będę przyłączała do twoich zachwytów, ale bo mam serial, który mi się bardziej podobał z tego dzisiejszego naszego zestawienia. Mam nadzieję, że zaraz o nim porozmawiamy.
Tak, bo jeżeli będziemy kontynuować rozmowę o infamii, to nie poruszymy tych innych tytułów, a obiecałyśmy w zapowiedzi, że jeszcze co najmniej dwa nas czekają.
Tak, Zmowa milczenia Lipowo to jest serial, który można oglądać na Playerze oraz Belfer. Z kolei to jest serial Kanal Plusa. Zacznijmy od Lipowa, proszę. To jest mój ulubiony. To jest serial, który powstał na podstawie prozy Katarzyny Puzyńskiej. To jest autorka kryminałów, takich bestsellerowych kryminałów. Pewnie ją państwo dobrze znacie.
To jest książka Motylek.
Tak, pierwsza z całej serii o Lipowie, więc... Tych książek jest bardzo dużo, chyba kilkanaście, więc jakby materiał jest go bardzo dużo i dużo potencjału na kolejne sezony. Na razie jesteśmy tak mniej więcej w połowie chyba pierwszego sezonu i ja jestem tym serialem absolutnie zachwycona, dlatego że z jednej strony mamy do czynienia z takim typowym polskim kryminałem. Jakby mamy ich na pęczki. Często są to kryminały, które bazują na książkach czy Igora Brejdyganta, czy książkach Remigiusza Mroza. Mamy te seriale już, Katarzyna Bonda też ma swoje ekranizacje książek. Tutaj zaczynamy z Puzyńską i dla mnie jest to wyjątkowa produkcja. Ja nie znam książek Katarzyny Puzyńskiej, natomiast to, w jaki sposób one zostały sfilmowane, jak to Lipowo jest tam pokazane i jak ta opowieść jest przekazywana, nie traktując gatunku kryminał tak bardzo serio, jest dla mnie absolutnie odżywcze, świeże i zachwycające.
Opowiedzmy trochę o początku fabuły, to znaczy mamy główną bohaterkę w tej roli Julia Kijowska. Główna bohaterka jest pisarką i wyjeżdża do małej miejscowości na Kujawach, żeby się tam zaszyć. Znany motyw, znamy to.
I do tego jest było policjantką.
Tak jest. I w pewnym momencie w tym spokoju innym miasteczku ma spotkanie z jakimś przypadkowym mężczyzną. Wychodzi z tego baru i trafia na zakrwawioną dziewczynę.
No.
Nie wiem, czy dalej opowiadać.
Nie, bo strasznie szczegółowo opowiadasz i nie wiem, czy chcesz opowiedzieć pierwszy odcinek, no.
Nie wiem, bo tak się boję spoilerów, że może ty przejmij.
No, ale właśnie szczegółowo opowiadasz, więc może to są spoilery. No, po prostu mamy osobę, która jest outsiderką, trafia do miejscowości, w której wszyscy dobrze się znają i w której rządzi ten przysłowiowy pan wójt i pleban. I wszystkie te postaci są bardzo charakterystycznie przedstawione w tym serialu. No i ona taka osoba z innego świata, która ma pisać książkę, ale ogarnia ją chyba to, co ogarnia nas wszystkich wtedy, kiedy macie jakąś pilną robotę do zrobienia, czyli prokrastynuje. I postanawia prokrastynować, rozwiązując kryminalne zagadki z lokalnymi policjantami, którzy albo są osobami, które niekoniecznie chcą działać z literą prawa, albo są po prostu idiotami. To jest taki miks, wydaje mi się, podobnych postaci, że albo są głupi i uczciwi, albo sprytni i właśnie tacy, którzy będą bruździć w rozwiązaniu głównej kryminalnej zagadki.
To, co jest ważne w tym serialu i za co ja go cenię, że bardzo sprytnie łączy taką atmosferę takich trochę aż momentami skandynawskich seriali.
Ze złotopolskimi.
Trochę, ale...
I z ojcem Mateuszem.
Tak.
I z Twin Peaks.
Moim zdaniem z ojcem Mateusza są niektórzy ci policjanci.
To miejsce jest ojca Mateusza na pewno, natomiast atmosfera jest troszeczkę bardziej z okiem przymrużonym.
Tak, i właśnie ten humor w tym serialu są naprawdę błyskotliwe, śmieszne żarty.
A ja bym nie powiedziała, że tam są śmieszne żarty. Tam po prostu mamy...
Może one są takie, wiesz, rzutkie, że te dialogi są takie błyskotliwe.
Z tym się zgodzę. Wydaje mi się, że Lipowo jest pod względem dialogów najlepszym polskim serialem. Tam ludzie mówią tak, jak ludzie naprawdę mówią.
Tak, właśnie, to chyba o to mi chodziło, że to jest takie, ale tam jest ten element takiej lekkości, humoru przy różnych dziwnych sytuacjach.
Tak, oni nam puszczają oko i mówią, no wiem, że oglądacie kryminał, ale trochę sobie porobimy z tego jaja, nie? I to jest urocze. Urocza jest też Julia Kijowska, która pokazuje
świetna
się
jest
jako aktorka wręcz komediowa. Ona jest taka niezręczna, taka trochę nie wie, skąd ona się tam wzięła. Nie wie, czy bardziej przeszkadza, czy pomaga, a jednocześnie coś ją takiego napędza, że to się dobrze ogląda.
I mamy też dostęp do tego, co jest ciekawe, oczywiście w tych małych miejscowościach, czyli mamy taką tajemnicę lokalną, mamy tę zagadkę.
Smowa milczenia.
Tak, taką bardzo wielowymiarowa jest ta zagadka. Wiesz, że to nie jest takie rozwiązanie, które przyjdzie, które wymyślisz po drugim odcinku.
A jednocześnie trup nie musi się słać gęsto, i to nie musi być tak, że w centrum będzie rozwiązanie jakiejś jednej konkretnej zagadki kryminalnej, a raczej im dalej w ten serial, tym bardziej zagłębiałam się w lokalne układy i historie poszczególnych osób, które też są napisane, które są ciekawe, które intrygują, a niekoniecznie w tą główną zagadkę, która gdzieś tam nas prowadzi z punktu A do punktu B. Więc dla mnie jest to niezwykle udany serial.
To ja powiem tak, to jest jeden z tych seriali, który... trochę tutaj kuchni radiowej. Nagrywamy w piątek, koło południa i prawda jest taka, że ty obejrzałaś już kolejny odcinek, który dzisiaj
pojawił się. Bo on co piątek wychodzi. Tak. Ja dzisiaj wstałam specjalnie o 5 rano, żeby go obejrzeć.
Tak, a ja jestem w tym momencie, w którym ja ci zazdroszczę, że ty go już widziałaś.
No, tam się dużo dzieje w tym ostatnim odcinku.
A jednocześnie się cieszę, bo ja jeszcze jestem przed. To jest jeden z tych atmosfer... Dużo mówi dla mnie o tym, jaki ja mam stosunek do serialu, o tym, czy ja wiem, kiedy jest dokładnie, jeżeli to jest taki serial, który ma odcinki danego dnia, to ja bardzo szybko się zorientowałam, że to są piątki. I piątek był takim momentem. I jednocześnie właśnie czekam, żeby sobie to odpalić. Więc myślę, że to jest też ważna rekomendacja, bo my jednak dużo tego oglądamy.
Ale już kończymy, bo zostaje nam Belfer, który też jest głośnym serialem. Jeśli chodzi o Lipowo, to chciałam jeszcze dodać tylko to, że takim światowym standardem i klasykiem staje się to, że jak mamy ekranizację książki, a w szczególności już książki kryminalnej, to autor pojawia się na ekranie. Jak mieliśmy Szczepana Twardocha Króla, to Szczepan Twardoch grał barmana, przemazywał się po ekranie. Przed chwilą obejrzałam Szać, która jest serialem starszym, ale teraz się pojawiła na HBO Max i też to nadrobiłam. Tam Igor Brejdygant gra policjanta, takiego, co stoi tam na chodniku i jest trzecioplanową osobą. No i też mamy Katarzynę Puzyńską w ostatnim odcinku, która z kolei gra dziennikarkę. Więc miło jest zobaczyć tych autorów i autorki właśnie w takich niecodziennych dla siebie rolach. No i co, przechodzimy do Belfra.
Belfer, czyli serial z Maciejem Szturem w roli głównej, serial Kanal Plusa.
2016, pierwszy sezon, 2017, drugi sezon, pierwszy wielki hit, tytuł, który wymieniamy jako pierwszy, jeśli mówimy o udanych serialach polskich, a drugi całkowita porażka i klapa.
To było niesamowite. To znaczy, myślę, że tutaj jest ta sama sytuacja, która się wydarzyła w True Detective. Był pierwszy świetny sezon.
Duże oczekiwania.
Duże oczekiwania, duża presja, żeby szybko powstał kolejny sezon. I drugi sezon True Detective był zły.
Fatalny był.
I drugi sezon Belfra też był fatalny, niestety.
I myślę sobie, że po takiej porażce, tak samo jak True Detective, trudno jest wrócić. I naprawdę trzeba mieć dobre argumenty, żeby przekonać ludzi, żeby wydali na to pieniądze.
I potrzebny jest czas i czas służy temu, bo przyznam, że ja bym powiedziała tak, trzeci sezon Belfra jest najlepszym z tych trzech sezonów. Ja uważam i cenię go bardziej niż nawet pierwszy.
Dlaczego?
Bo dla mnie ten serial przeszedł jakąś ewolucję, jest o poziom wyżej, jeżeli chodzi o to, co wiemy, co odkrywa główny bohater, na przykład jak on śledzi historię tego Zawadzkiego, czyli jednej z takich kluczowych postaci w całej tej historii. Ja mam wrażenie, że pokazuje więcej na ekranie i uwaga, mam poczucie, że Maciej Sztur osadził się bardziej w roli Belfra. On był świetny i w pierwszym i drugim sezonie. Ja uważam, że drugi sezon jakby trzymał się na Macieju Szturze i temu, co on próbował zrobić na ekranie. Ja uważam, że w trzecim sezonie to jest majstersztyk. I ja po prostu nie mogłam też oderwać wzroku i jestem bardzo entuzjastyczna w tym odcinku o polskich serialach.
Dobrze, nie pamiętam. Biegnę do ciebie z kubłem zimnej wody. Wiesz, tak się składa,
nie
że ja...
Nie popsuj mi tego!
Oglądając równolegle Belfra, oglądałam Szać, w której też gra Maciej Sztur.
Ja tego nie oglądałam, więc to będzie, tu się nie będę się z tobą kłócić.
Porównując to jako kreację w Szadzi, która też, to są trzy sezony, ten serial wytracił swój potencjał niestety w pierwszym, ale obejrzałam wszystko, bo byłam bardzo zaintrygowana, jak się skończy ta cała sytuacja. No dla mnie jednak Sztur świetnie w Szadzi zagrał swoją postać psychopatycznego, genialnego mordercy. Jeśli chodzi o Pawła Zawadzkiego, to tu wydaje mi się, że robi minimum. Ale to nawet nie jest wina Sztura, tylko wina tego, że chociaż w tym sezonie wracamy do jego korzeni, bo on wraca do swojego rodzinnego domu, poznajemy w ogóle jego przeszłość, czego wcześniej nie było.
Ja uwielbiam te wątki. To są moje ulubione wątki.
Tak, też uwielbiam, jak zakłada swoją koszulkę kultu. No, kto z nas nie ma w szafie u rodziców koszulki kultu? Każdy z nas
ja,
ma.
Ja mam swojej.
Na mnie moje jest za mała, ale na Zawadzkiego tak właśnie zdziwiłam się, że kurczę, taka duża normalista mieści naprawdę szacun za utrzymywanie dobrej formy. No jednak uważam, że w Belfrze to nie Zawadzki jest najciekawszą postacią. Najciekawszą postacią są młodzi. Najciekawszą postacią jest ojciec Zawadzkiego, czyli kapitan, grany przez genialnego Jacka Komana. Gdziekolwiek Jacek Koman się pojawia, tam od razu poziom gracji, kunsztu aktorskiego strzela w górę.
To ja mam jeszcze do ciebie pytanie. I to jest pytanie z perspektywy osoby, która bardzo dawno oglądała te pierwsze sezony Belfra. Czy uważasz, że można obejrzeć tylko trzeci sezon?
Spokojnie, dlatego że nikt nie pamięta tam tych dwóch poprzednich. Tam jest wystarczająco tam przemąknięte, że Zawadzki siedział w więzieniu na przykład. Na tyle, żeby wejść w tę historię. Bo cała jakby plot jest taki, że mamy nauczyciela polskiego, który naprawdę dużo napsuł w swoim życiu. On właśnie trafił do więzienia, zdecydowanie przekraczał swoje uprawnienia nauczyciela, a jednak go ktoś znowu zatrudnił. I to jest świetne, że oni to nawet w promocji wykorzystują. To znaczy jest ten Maciej Sztur, który mówi w haśle, że no w Polsce brakuje kilka tysięcy nauczycieli, więc i Belfer znajdzie swoją szkołę. No i on rzeczywiście znowu trafia do tej szkoły, chociaż moim zdaniem on jest najmniej przekonywujący wtedy, kiedy uczy tego języka polskiego.
Tak, zdecydowanie to nie są te momenty, ale moim zdaniem to też jest może w kwestii autentyczności tej postaci, że jednak ta fucha to nie jest jego życiowe zajęcie najlepsze, że tutaj przebranżowienie mogłoby pomóc. Też chciałam ci powiedzieć, że jak tak patrzyłam na zdjęcia z Belfra, to w ogóle jak przyjrzymy się temu duetowi ojciec-syn, to można wręcz pomyśleć, że jest jakieś rodzinne podobieństwo. Że to, jak oni są ubrani, ucharakteryzowani, to bardzo jakoś dobrze działa.
Ja tego nie widzę, ale może dlatego, że bardziej się przyglądałam temu, co za nimi. Zapytałam eksperta od nadmorskich miejscowości w naszej redakcji, czyli Tomka Krzymińskiego. Pokazałam mu kilka zdjęć, co to jest za miejscowość. Powiedział, że Ustka. Właśnie tam jest kręcony Belfor i rzeczywiście jest to piękna nadmorska miejscowość pozbawiona tej całej nadmorskiej cepeliady, którą w większości takich miasteczek możemy spotkać.
To jest wątek, który się pojawia w wielu naszych rozmowach o właśnie polskich serialach kryminalnych, że częścią tej udanej fabuły, i to jest jakiś taki sprawdzony przepis, jest to, żeby uznać miejsce, w którym ta akcja się dzieje, jako pełnoprawnego bohatera, bohaterkę. Czyli mieliśmy to w Watasze, mieliśmy to w Klangorze, w Kruku, w Odwilży. I to naprawdę działa też tutaj, w tym trzecim sezonie Belfra.
Zresztą Kacper Wysocki, który też pisał Klangora, brał udział w pisaniu tego nowego scenariusza do Belfra. I to widać, że te seriale gadają ze sobą.
Tak. Chociaż nie ma żółtej kurtki symbolicznej z Klangora.
Jest koszulka kultu.
No tak, to prawda. Ale rzeczywiście, ale to są takie drobne zabiegi, które nadają rys takiemu serialowi kryminalnemu, więc ja szczególnie polecam trzeci sezon z tych wszystkich trzech, bo zrobił na mnie większe wrażenie.
Tak. Czy mam czas, żeby się zachwycić Romą Gąsierowską?
Tak, jeszcze możesz.
Roma Gąsierowska w tym serialu jest wspaniała. Podoba mi się, nawet nie chodzi o jej grę aktorską, ale w ogóle to, jaki był pomysł na tę postać. Że to jest... Nie chcę zepsuć wam oglądania tego, mówiąc o referencjach do Mary z East Town, ale coś takiego, co ma w sobie Mary, nieoczywistość, charakter, decyzje, miłość do dzieci, a jednocześnie sposób wykonywania swojej pracy, bardzo w Romie Gąsiorowskiej mi tutaj gra.
Infamia, do zobaczenia na Netflixie.
Lipowo, w playerze.
I Belfer na Canal Plus Online. Wspomniałaś jeszcze o jednym serialu.
Ja oglądałam ostatnio Szać. Szać akurat jest takim starszym serialem. To nie jest nowość, ale ostatnio właśnie się pojawiła na HBO Max, więc jeśli nie mieliście okazji jej wcześniej obejrzeć, to też polecam.
Ja na pewno ten serial nadrobię i pewnie jeszcze kiedyś do niego tutaj wrócimy. A jak wy chcecie nam polecić jakieś wasze ulubione seriale kryminalne, to piszcie do nas seriale @tok.fm.
Szczególnie czekamy na te polskie. A teraz się żegnamy.
Do usłyszenia.
Anna Piekutowska
i Zuzanna Piechowicz.
Jeśli spodobał ci się ten podcast, zasubskrybuj go. Oceń. Podziel się ze znajomymi linkiem do nagrań. Szkoda czasu na złe seriale. Podcast o serialach, które warto obejrzeć. Premiery na tok.fm.pl.